Dobry wieczór, jak w każdy czwartek o tej porze witam słuchaczy Radia Lublin i witam gości w studiu. Organizacja pożytku publicznego, która dziś zaprezentuje się, a raczej zaprezentują ją goście naszego studia dla Państwa, to Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zamościu. Witam, dobry wieczór. Pan Marcin Małecki jest kierownikiem warsztatów terapii zajęciowej PSONi w Zamościu i pani Marta Dadia, wicedyrektor ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego PSONi w Zamościu. Miło mi państwa gościć.
Dobry wieczór.
Od czego zaczniemy naszą podróż? Bo to jest czas, kiedy przyglądamy się prezentowanym tu organizacjom pożytku publicznego, opowiadamy o waszej codzienności, o waszej pracy, o celach, zadaniach, planach, o istocie istnienia, funkcjonowania i dobru, które niesiecie wokół, a trudno by, mówiąc o Zamościu i wchodząc na mapę topograficzną dobrych uczynków w tamtej okolicy, nie zauważyć waszego istnienia, dobra i tych kilometrów dobra, ale o wszystkim po kolei. Może zacznijmy od początku, bo historia Koła w Zamościu ma już swoje lata.
No tak, ma już 34 lata, bo wszystko się zaczęło w 92 roku od rodziców, którzy no szukali jakby wsparcia, prawda? No i tego wsparcia tak naprawdę znaleźli w sobie, jedni w drugich. I zaczęli tworzyć stowarzyszenie, które
tak
już...
Tak to się zaczyna.
Tak to się zaczyna, tak. Więc no to od 92, w 93 powstały pierwsze placówki, powstał ośrodek. W lutym, w październiku powstał warsztat terapii zajęciowej. No i ta liczba osób, która tych osób z niepełnosprawnościami była tak naprawdę coraz większa, większa i formy jakby pomocy się rozwijały. Powstało później wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, później powstała świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna, mieszkania treningowe. No i tak dużo różnych innych projektów jak asystent, opieka wytchnieniowa, więc tak naprawdę staramy się na przełomie tych 30 już prawie 5 lat zapewniać tą pomoc od tych najmniejszych dzieci, które wymagają tego, po już tak naprawdę osoby zbliżające się do wieku senioralnego. Bo to już jest tak, najstarsze osoby to jest tak około 60 lat i, no i dajemy im na co dzień takie wsparcie, jak tylko możemy.
Najważniejsze jest to, aby człowiek czuł się godnie. I to jest chyba główną dewizją waszego istnienia, działania. Natomiast samopoczucie i świadomość zaopiekowania nie wystarczy, biorąc pod uwagę też kolejne projekty, plany, realizowanie ich w miarę potrzeb, a także zainteresowań, bo podopiecznych także w porównaniu z początkami jest o wiele, wiele więcej. Nieprawdaż?
No tak, na ten moment mamy ponad 200 osób, które obejmujemy wsparciem. Więc no różnica jest bardzo duża. To tak na przełomie ostatnich kilku lat ta liczba wzrasta. No i dlatego też te formy, które i formy pomocy i to miejsca, w których pomagamy, no musimy cały czas rozwijać. I tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, no trzeba iść tak naprawdę za człowiekiem. Nie za tym, nie tylko za pomysłami swoimi, tylko po prostu za tym, co jest...
Słuchać, patrzeć, tak. Tak. Otwarcie odbierać to, czego oczekują podopieczni.
Tak, tak. No i staramy się to robić.
I co niesie życie?
Tak naprawdę no nie możemy chyba narzekać, bo to, co sobie zaplanujemy, w większości udaje się zrealizować. Czasami to się przeciąga
w czasie,
tak, ale efekt taki, jak był zamierzony, zostaje osiągnięty. Czasami coś tam w trakcie ewoluuje, więc też trzeba no pozmieniać różne rzeczy, ale no staramy się tą pomoc nieść tak, jak ona jest potrzebna i tak, jak najlepiej potrafimy.
Na pytanie, jak dołączyć do was, pewnie odpowiedzą państwo za kilkanaście minut. Ale rozpocznijmy naszą podróż, jak wspomniałam, od początku. Ponieważ to jest czas, kiedy my decydujemy albo podejmujemy decyzję serca, rozliczając się z fiskusem. I często zastanawiając się, bo są tacy spośród naszych słuchaczy, którzy z góry wiedzą, której organizacji chcieliby użyczyć swojej pomocy. ale są też niezdecydowani, a myślę, że warto wiedzieć więcej, bo często wejście na stronę to nie to samo, co usłyszeć od serca i dowiedzieć się od kuchni, jak wygląda codzienność, co robicie, jak ważna jest wasza praca. Pani dyrektor, pani Marta Dadia, przypomnę, wicedyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Psoni w Zamościu. Poproszę o kilka zdań takich informacyjnych dla tych z Państwa, którzy chcieliby narysować sobie oczyma wyobraźni funkcjonowanie i codzienność ośrodka.
Ośrodek jest placówką edukacyjną, bardzo prężnie działającą, wspierającą obejmującą i wspierającą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym momencie w naszym ośrodku jest ponad 70 wychowanków i są to dzieciaki objęte naszą pomocą już od wczesnego. Prowadzimy tutaj wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ja mamy takich dzieci w tym momencie już ponad 60 i obejmujemy te dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności.
Jaki to jest różne? Jest, że tak powiem, proporcja i rozpiętość wiekowa.
Rozpiętość wiekowa jest różna, bo wczesne wspomaganie to są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole w podstawowej i tutaj jest potrzebna tylko opinia o potrzebie wczesnego wspomagania. A w placówce mamy dzieci od przedszkola, czyli już od 2,5 roku życia do 25 roku życia. I tutaj też jest rozpiętość bardzo duża, dlatego że tak, mamy przedszkole. Następny etap jest etap edukacyjny dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, więc to są dzieci, które realizują szkołę podstawową od klasy pierwszej do ósmej. Po ukończeniu ósmej klasy nie zostawiamy ich dalej. Mamy szkołę przysposabiającą do pracy, więc jeszcze mają kolejny ten etap edukacyjny. A dzieci, które mają tą niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, zespołowymi bądź indywidualnymi. Jeżeli tak się los i życie układa, że nie mogą w danym momencie uczestniczyć w zajęciach zespołowych, i w naszej placówce są do momentu 25 roku życia. A tutaj już, jak wspomniał pan kierownik, jako stowarzyszenie staramy się, robimy wszystko, żeby nie zostały po tym etapie edukacyjnym, gdzie system edukacyjny już jakby się kończy, ta opieka edukacyjna się kończy, więc wyszliśmy naprzeciw z warsztatami terapii zajęciowej i ze świetlicą, która zapewnia jakby ciąg dalszy tej socjalizacji, funkcjonowania takiego społecznego, opieki, no i też takiego mimo wszystko rozwoju na miarę możliwości w takich grupach, w których są grupach, może nie, to już nie są może grupy wychowawcze, ale są to grupy rówieśnicze, zbliżone do wieku, że nie są te osoby już pozostawione same sobie w domach rodzinnych bądź w innych instytucjach, bo wiadomo, że rodzice tych osób no, są też już osobami wiekowymi. Nie są w stanie im zapewnić takiego funkcjonowania społecznego w społeczeństwie i takie placówki, takie dodatkowe możliwości, które my stwarzamy, są dla nich takim priorytetem, takim wyjściem i oknem tak naprawdę na świat. Na uczestniczenie w codziennym życiu.
Na integrację społeczną. Chciałoby się zapytać, jakie warunki należy spełnić dla zainteresowanych być może także znalezieniem się czy skontaktowaniem się z waszą placówką, aby stać się podopiecznym właśnie ośrodka.
Żeby dziecko mogło znaleźć się u nas.
I rozpocząć naszą edukację.
Rodzice muszą się zgłosić z podaniem do
osobiście
do placówki. Podanie można wypełnić u nas na miejscu i oczywiście z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. To jest w zależności od tego, jaką decyzję wydaje poradnia i do jakiej formy edukacji kieruje dziecko. Oczywiście poradnia psychologiczno-pedagogiczna i my analizujemy, zapoznajemy się i wybieramy najlepszą formę wsparcia i grupę dla dziecka.
Państwo najpierw odbywają rozmowę i z rodzicem.
Tak, zawsze.
Potem jest spotkanie i konsultacje
zespołu terapeutycznego.
Czy ten program prowadzenia dziecka pod waszą opieką jest programem swoiście indywidualnym?
Całkowicie indywidualnym. Każde dziecko ma indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, stworzony na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Oczywiście po konsultacjach i po wywiadzie z rodzicami, po zapoznaniu się z pełną dokumentacją medyczną dziecka, wcześniej wcześniejszą, edukacyjną, jeżeli dziecko ma taką przeszłość już edukacyjną, bo dzieci trafiają do nas w różnym momencie, nie tak, tylko od przedszkola, czasem
szkoły,
z innej,
prawda,
placówki, po przedszkolu, z innej szkoły, także to doświadczenie często dzieci już jakieś mają.
Najczęściej trudne doświadczenie.
Zazwyczaj, tak. Zazwyczaj jest to trudne doświadczenie. Tworzymy wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, czyli oceniamy dziecko we wszystkich sferach rozwojowych i piszemy indywidualny program zajęć, na którym się opiera się cała edukacja dziecka, tak aby mu najbardziej pomóc, wesprzeć te mocne strony, jak najbardziej rozwinąć te mocne strony, bo one są najważniejsze. Nie mówię, że pracujemy nad słabymi stronami. Słabymi stronami też pracujemy, nigdy nie zostawiamy tych słabych, ale na mocnych stronach bazujemy przyszłość dziecka.
Bo wtedy jest ciąg dalszy, bo wtedy tak jak tu patrzę na tym przepięknym kalendarzu, jakie przepiękne arcydzieła
wtedy jest
tworzą.
Ciąg dalszy. Wtedy dzieci mają poczucie działania, sprawstwa i się rozwijają. Same z siebie w miarę swoich możliwości się rozwijają. Czasem dzieci potrzebują bardzo dużego wsparcia, a czasem takiego impulsu, żeby popchnąć to dziecko do działania, wskazać, wydobyć z tego dziecka tą drogę, ten kierunek. I czasem nas zaskakują, że udało się, że tak szybko weszło na tą drogę, którą my próbowaliśmy nacelować, nakierować, ustalić, a to tak wyszło samo od dziecka. To po prostu tak ruszyło i tak poszło.
To są wtedy takie małe szczęścia, które małe sprawiają, szczęścia, że
ale to są wielkie,
życia.
Ale to są wielkie szczęście. Gdy przychodzi do mnie dziecko, jestem logopedą też, gdy przychodzi do nas dziecko, po pół roku ono zaczyna mówić pierwsze słowa albo zaczyna wskazywać, ta komunikacja bierna się rozwija. Mhm. To jest sukces, to jest wielki sukces dla mnie, ale i też no to jest wielkie szczęście dla takiego dziecka. Dziecko jak zaczyna mówić, to ten świat mu się odkrywa tak naprawdę, bo jest w stanie przekazać z siebie swoje potrzeby, swoje emocje, ma odbiorcę, ten dialog się rodzi, więc jest cudnie.
Atmosferę nie pytam, bo ona wybrzmiewa w pani tonie głosu. To się czuje, to się słyszy. To po prostu jest najważniejsze.
No tak. Te małe sukcesy, które są wielkimi sukcesami, to są ogromne kroki milowe dla naszych dzieci. Ja tutaj muszę podkreślić, że te nasze dzieciaki muszą i nasi wychowankowie muszą włożyć ogrom pracy, co dzieciom neurotypowym, zdrowym przychodzi naturalnie.
I z łatwością.
To jest taka różnica w takim codziennym funkcjonowaniu, ale one się naprawdę z tego cieszą. I one naprawdę to widzą i same się cieszą. Bo one biegną tym korytarzem. Pani, papa, dzień dobry, cześć. I no jest to po prostu, no to mi jest takie rodzinne, takie miłe. Nie mamy takich barier. Nawet między nauczycielem a uczniem, a wychowankiem, a dzieckiem nie istnieją u nas takie bariery personalne, że tak powiem. My jesteśmy bardzo otwarci do naszych dzieci i nasze dzieci do nas też.